W uchu na świat, dziś kierunek wschód, a w studiu razem ze mną Anna Kietlińska, prezes Podlaskiego Oddziału Wspólnoty Polskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Podróżować będziemy śladami polskości za naszą wschodnią granicą. I na początek wybieramy Grodno.
Bo najbliżej. 83 kilometry, jeżeli ktoś tak precyzyjnie od linijki wymierzy.
Blisko geograficznie i blisko
sercu.
Blisko
geograficznie, blisko sercu i jeżeli myślimy o polskim środowisku zamieszkującym Grodno, to tak blisko tożsamości. Tam się nie czuje człowiek obco. Ja tam zazwyczaj przyjeżdżałam po to, żeby się spotkać z Polakami zrzeszonymi w Związku Polaków na Białorusi albo w Macierzy.
A gdzie mieści się siedziba?
Siedziba Związku Polaków przy ulicy Budzionnego, w pobliżu konsulatu polskiego, konsulatu generalnego. Natomiast siedziba Polskiej Macierzy Szkolnej tuż za Farą, czyli absolutnie w sercu Grodna. I tak się przemieszczało uliczkami Grodna.
No masz takie swoje ukochane?
I mam swoje ukochane miejsca. Ścieżki prowadzą przede wszystkim nad Niemen. Przyciąga. Ja tam się lubię zapuszczać. Wieczorem trotuar, rzeka i przede wszystkim perspektywa Grodna widzianego z dołu, z brzegu rzeki. Więc cerkiew przy Kołorzy i zamki. Ja nie byłam w Grodnie od marca 2020 roku. Wtedy po raz ostatni pojechałam na Olimpiadę Polonistyczną i nie widziałam teraz tego miejsca, które się zmieniło. Śledzę to tylko na fotografiach i widzę zamek grodzieński, który uległ metamorfozie i rekonstrukcji. Ja lubiłam ten zamek taki stary, kiedy można było rzeczywiście się zapuścić, ludzi, umiarkowanie, można było siąść i można było oddać się myśleniu. Zwłaszcza, że bardzo blisko stamtąd, do cerkwi na Kołorzy, też miejsce szczególne, mające w sobie taką moc. To są takie grodzieńskie czakramy i rzeczywiście miałam okazję zapuścić się w takie rewiry nieznane, czyli byłam w takiej mało znanej cerkwi, ruinach cerkwi podziemnej na terenie zamku grodzieńskiego, starego zamku, tego najbardziej w tej chwili zmodyfikowanego. I byłam też w cerkwi kołoszskiej na górze, kiedy można było wejść i spojrzeć na cerkiew z góry. Więc to są takie wędrówki nieoczywiste, ale wędrówki, które tak przede wszystkim prowokują do zastanowienia się, gdzie jestem, do wchłonięcia tego Grodna innego. I stamtąd to już można w różne miejsca. I mam takie ulubione swoje miejsce związane z Januszem Parulisem. On mieszka i mieści się, bo Janusz Parulis prowadzi muzeum miasta Grodna. Takie muzeum absolutnie prywatne. Jak się do Janusza Parulisa zapuszcza, to się wsiąka, bo on tam ma wszystko. I o tym magicznie opowiada, o tym Grodnie takim starym, nieoczywistym. I u niego można znaleźć prawdziwe smaczki, bo i szkło z huty Niemen, i fotografie, i różnego rodzaju rupiecie. Prywatna wizja Grodna, ale tego Grodna, którego już nie ma. Potem, kiedybym tak szukała tych swoich miejsc nieoczywistych, to wędruję do Pyszek. To takie mało znane miejsce. Tam się raczej Polacy nie zapuszczają, którzy przyjeżdżają. To jest park. Park, miejsce spacerów grodnian. Miejsce, które zaskakuje swoją też wielkością, ale też takim poczuciem intymności i swobody, chociaż miejsce jest duże. Pyszki są położone na brzegu Grodna, takim klifowym, wysokim, więc mają ten swój urok. No i potem zapuszczamy się do jeziorek takich szmaragdowych. To są glinianki wypełnione. No urok jest niesamowity, bo one są lazurowe. To nie jest miejsce do kąpieli, ale taka moja kontemplacja po prawej stronie Placu Sowieckiego, bo ja tak zapuszczam się w centrum. I to są też takie fajne miejsca, gdzie można się zapuścić w bramy, można zobaczyć miejsce po getcie, pójść w okolice synagogi i można pójść w dół przy Kołorzy do takich domków drewnianych, które stanowią tkankę Grodna. No i się przenosimy wtedy do Białegostoku, na Bojary, do tych ulic, które jeszcze zostały. I wtedy widać, że to Grodno jest takie siostrzane. Wtedy się też widzi, że wieża strażacka w Grodnie jest bardzo podobna też do wieży przy ulicy Warszawskiej w Białymstoku, tylko hełm jest przy wieży grodzieńskiej. I to jest moje Grodno.
Ślady tych pejzaży, o których opowiadasz za wschodu, my możemy odnajdywać i przypominamy sobie o nich, patrząc na obrazy artystów, którzy tworzą po tamtej stronie, a my je w grudniu licytujemy na antenie
Polskiego
Radia Białystok.
I to już licytować będziemy w tym roku po raz czwarty.
Po 20 grudnia.
Po 20 grudnia
już
oczywiście.
Anonsujemy.
Mamy fajne środowisko grodzieńskie. Galeria Tezenhausa jest Towarzystwo Plastyków Polskich przy Związku Polaków i oni zatrzymują w kadrze takie odpryski tej grodzieńskiej rzeczywistości. One mają wartość sentymentalną ogromnie, ale też poznawczą, bo to jest Grodno przepuszczone one przez pryzmat ich emocji.
Kilka takich obrazów będzie można zdobyć podczas naszych przedświątecznych licytacji. Już teraz zapraszamy do uważnego słuchania Polskiego Radia Białystok. Uchu na świat, szukamy polskich śladów za wschodnią granicą. Orzeszkowa, ślady pisarki, to jeden z przyjemniejszych tropów zwiedzania tych miejsc.
Tak, no i muszę powiedzieć, że Eliza Orzeszkowa cieszy się jeszcze do dzisiaj szczególną estymą w Grodnie. I ją w Grodnie widać, bo kiedy jesteśmy przy ulicy Sowieckiej, w dole praktycznie, przemieszczamy się na taki obszerny plac, gdzie znajdujemy Lenina. Idziemy troszeczkę dalej i zaczyna się ulica Orzeszkowa i zaczyna się pomnikiem. Stoi sobie ta nasza Eliza, wykuta w granicie, z inskrypcją napisaną w języku polskim, ale również białoruskim. Eliza Orzeszkowa to u nas tak ładnie brzmi, oni ją nazywają Arzeszka. Eliza Arzeszka i rzeczywiście opowiada się do dzisiaj historię, że Grodnianie szczególnie cenili Elizę Orzeszkową. Ona mieszkała w centrum, miała swój dom, tam tworzyła, pisała i jak szepczą najstarsi Grodnianie, jak Eliza pisała, to wszyscy wiedzieli, że tworzy, trzeba było zapewnić jej komfort pisania, więc żeby turkot zneutralizować, przed domem Elizy Orzeszkowej rozsyłano trzciny, no niektórzy mówią o sianie, tataraku. Eliza była ikoną swojego miasta i w Grodnie mamy jeszcze grupę Elizy Orzeszkowej, on znajduje się na cmentarzu Farnym, ale kiedy mówimy o Orzeszkowej, to ja bym chciała Państwa zaprosić poza Grodno, bo to jest takie moje odkrywanie Orzeszkowej i ja zachęcałam i zapraszałam zawsze do takiego zwiedzania młodzież, bo no ja jestem nauczycielem, więc kiedy mówi się o literaturze XIX wieku, zwłaszcza romantycznej, pozytywistycznej, to nie da się przekonać do tej literatury i ją przełożyć bez pojechania na wschód. Jechaliśmy na Białoruś szlakiem Mickiewicza, Orzeszkowa się zahaczała, jechaliśmy za Grodno oczywiście, docieraliśmy do Bohaterowiczów. No i oczywiście miejscowość znana z nad Niemnem. Bohaterowicze odsłaniały się dla mnie wyjątkowo, bo można było spotkać panią Teresę Bohaterowicz. Ona sama o sobie mówiła, jedna z ostatnich żyjących, która pilnuje tejże spuścizny. Domki już w tej chwili niezamieszkane. Grób Jana i Cecylii, bo oczywiście wszyscy do tego grobu Jana i Cecylii wędrowali. I ja widziałam, jak tam przez te już kilkanaście lat się pojawiałam, że ten grób też się zmienia, tak jak Eliza Orzeszkowa pisała w nad Niemnem. Mieszkańcy Bohaterowicz mieli taki obowiązek stawiania krzyża na mogile i pilnowania grobu swoich protoplastów. I widać dwa kamienie, które upamiętniają parę założycieli. Widać krzyż ciosany, rzeźbiony, widać płotek. Potem idzie się oczywiście na dół, takimi już zmurszałymi schodkami na brzeg Niemna. No i wtedy to otwiera się inna perspektywa. Jak się jest troszeczkę dalej, dochodzi się do wioski Bohaterowicze, widać spokojne za kolem Niemna i od razu uruchamia się takie myślenie, to jak ta Justyna Orzelska z Janem Bohaterowiczem na mogiłę płynęli? Bo na mogiłę można dojść piechotą, niekoniecznie popłynąć, tak jak sugerowała Orzeszkowa.
I to jest takie miejsce, w którym przenikają się takie dwie rzeczywistości, ta realna z tą literacką.
Jest taka niedaleko miejscowość Miniewicze, gdzie w lesie sosnowym znajduje się grób 40 powstańców, o których pisała Eliza Orzeszkowa. I to jest też takie miejsce, które zwraca uwagę, bo młodzieży się uruchamia od razu też pewne myślenie obrazowe. Na krzyżu widnieje napis Gloria Victis. Więc to jest taki świetny moment, żeby tam porozmawiać. Bywało, że przy grobie Jana i Cecylii w Miniewiczach byłam w takiej grupie polsko-białoruskiej młodzieży. I to dawało perspektywę, bo oczywiście dzieciaki z Polski zakładają, że twórczyni Polska, a dzieciaki stamtąd mówią, że no tak, no ale ona jest nasza. I okazuje się, że są takie postaci, które budują pewien styk taki kulturowy i cywilizacyjny. Eliza Orzeszkowa też prowadzi do Wołpy, bo w tej miejscowości znajduje się grób Jana Kamińskiego, który jest takim prototypem, no użyję takiego nieeleganckiego słowa, prototypem Andrzeja Korczyńskiego. Ci, którzy czytali albo czytają jeszcze nad Niemnem, wiedzą
o kim. Czytali prawie wszyscy, nie wszyscy może
teraz
pamiętają.
Teraz już się nie czyta. Czyta się dzisiaj we współczesnej szkole we fragmentach. Bardziej pamięta się to przez pryzmat filmu.
Jak wschód to Mickiewicz.
Tak, jak wschód to Mickiewicz. No i musimy pojechać za Grodno. I z czym się Mickiewicz kojarzy przede wszystkim? Z pejzażami znanymi nam z pana Tadeusza. I kojarzy się ze Świtezią. To jest pierwsze takie skojarzenie. I rzeczywiście jak szukałam pomysłu na to, co pokazać młodzieży, to na początku uderzam w Świteś. No i zaczyna się taka zabawa literaturą, bo jedziemy nad Świteś. Jezioro bardzo, bardzo specyficzne. Od Płużyn Ciemnego Boru wjechawszy, tak za Mickiewiczem podążamy. Świteś jest jeziorem bardzo charakterystycznym, okrągłym. Mickiewicz w Świtezie pisał tak. Gdy oko brzegów przeciwnych nie sięga, dna nie odróżnia od szczytu, zdajesz się wisieć w środku niebokręga w jakiejś otchłani błękitu. I to jest prawda. Stajemy nad brzegiem Świtezi i mamy taką przestrzeń wokół. Las, jezioro odbija, piasek, mamy wrażenie lustra. Rzeczywiście mamy wrażenie lustra. I tu można czarować. Te dzieci poprowadzone są absolutnie. Stajemy na kamieniu, no i co robimy? Czytamy Świteź. Naprawdę tekst inaczej brzmi w tym miejscu. Cisza. No i potem zaczyna się takie już pragmatyczne przeżywanie Świtezi. No ja byłam w różnych porach, z młodzieżą byliśmy i w maju, kiedy jeszcze nie było tak ciepło. Można się wykąpać w Świtezi. I uczniowie, to też byłam taka zadziwiona i poruszona, stwierdzili, no nie darowaliby sobie, żeby będąc na Świtezi, nie wykąpać się w Świtezi. Tam rzeczywiście ten pejzaż inaczej czaruje i to jest dobry punkt do tego, żeby powiedzieć, dobrze, jedziemy w inne miejsce. No i mamy Nowogródek. Miejsce opisane przez Mickiewicza. Odsłania nam się Pan Tadeusz. Pierwsze tropy to oczywiście idziemy na Górę Mendoga po to, żeby zobaczyć pejzaż. Ten szeroko na błękitnym Niemnem rozciągniony. Oczywiście do Niemna mamy kawałek stamtąd, ale od czego jest wyobraźnia? W jednej z tych wypraw brała udział też moja córka, która pierwszy raz pojechała na Białoruś. Ja lubię trochę tak pograć z młodzieżą aktorsko. Stanęłam, zaczęłam, a lubię Pana Tadeusza. Więc zaczęłam fragmentami z inwokacji, jest recytowanie, oni słuchają i potem mi moje dziecko własne mówi tak, mamo, ale ty byłaś mega. I to jest to, tym można kupić. Ale co widzimy? Jest Góra Mendoga, w dole Nowogródek, Chwara Nowogródzka, w której odbył się chrzest Adama Mickiewicza i w której też miał miejsce ślub Władysława Jagieły i Zofii Holszańskiej. Czyli rzeczywiście mówi tam historia. Chwara niepozorna, masywna, pięknie położona. Taki obrazek mam przed oczami. Chwara, Góra Mendoga i koza stojąca wyżej Chwary. To jest to zderzenie sakrum i profanum. Na Górze Mendoga mamy ruiny. Trzeba mocno uruchomić wyobraźnię, bo na ruiny został nałożony kostium współczesnej cegły. No to taka ochrona zabytków, więc ja na to się nie godzę, no ale trudno, miejsce jest. Pomnik Mickiewicza, taki bardzo, bardzo charakterystyczny. No i oczywiście co robimy? Chodzimy po Nowogródku. Można pójść do Muzeum Adama Mickiewicza, bo ono jest jeszcze, chociaż młodzież się dziwi, bo tam jest eksponowany przede wszystkim taki wątek rosyjski w twórczości w życiu Adama Mickiewicza. Jak z grupą jedziemy później na Litwę i zwiedzamy w Załuku Literackim muzeum poświęcone Mickiewiczowi, to młodzież zadaje wtedy takie pytanie, to czyj ten Mickiewicz? Pisze po polsku, tutaj akcentuje się, że to jest pisarz wpisany w białoruskie doświadczanie rzeczywistości. Tutaj Litwini mówią, że to twórca litewski. Wy widzicie, to jest właśnie to zrozumienie. On był synem tej ziemi. Nie miał problemu z określeniem siebie. Litwa była jego ojczyzną, tylko ta Litwa zupełnie inaczej rozumiana i wtedy zaczyna im się otwierać w głowie, że trzeba dokonać tej pewnej krytyki i trzeba mieć świadomość, jak to było i że my mieszkając w tym Tyglu, Białystok, Grodno, Wilno, musimy trochę innymi kategoriami myśleć. Tu się nie da wyostrzyć tak narodowo pewnych rzeczy. To jest takie świetne określenie. My jesteśmy tutejsi. Na nas, na nasz kształt, naszą wrażliwość, postrzeganie świata, te różne doświadczenia historii w ujęciu etnicznym, różnym się nakładały. I to się rozumie, jak się tam pojedzie.
Podróżowanie wzdłuż wschodniej granicy to też odkrywanie miejsc nieoczywistych.
Takimi miejscami nieoczywistymi, chociaż oczywistymi w pewnym sensie, są nekropolie albo resztki cmentarzy, albo pojedyncze krzyże. One układają się już w pewną marszrutę i to wszystko dzięki działalności Związku Polaków na Białorusi, dlatego że oni przez kilkanaście dobrych lat robili wszystko, żeby przede wszystkim znaleźć te groby, opisać je, ustalić, kto tam leży i zachować dla potomności. Dla mnie te miejsca to są takie miejsca szczególne, szczególne, w które nie zapuszczałam się sama, ale zapuszczałam się z Polakami. I to jest właśnie to, bo to oni opowiadali o tych historiach i o tych ludziach. Ja pamiętam taką niesamowitą rozmowę z paniami w Wojstomiu. Wojstom, mała wioska, niedaleko Smorgoni, gdzie na cmentarzu zachowała się mogiła z 20 roku. Oryginalna, została niezniszczona, ona sobie w krzakach przetrwała. Z przepięknym orłem polskim, z inskrypcją poświęconą żołnierzom wojny polsko-bolszewickiej roku 1920. I ona została zachowana dzięki paniom miejscowym. Jedna z nich, już nieżyjąca w tej chwili, jako mała dziewczynka wiedziała, że po prostu trzeba pilnować, więc pilnowała, zachodziła na ten grób. Potem takich pani było wiele i ja przez nie zostałam zaprowadzona tam. I pamiętam taką scenę, kiedy panie otworzyły swoje kajety i zaczęły śpiewać piosenkę poświęconą właśnie tym żołnierzom, którzy zginęli. Jakie moje było zdziwienie, kiedy zajrzałam do tego kajetu. Okazało się, że te słowa są zapisane cyrylicą, ale zapisane są słowa polskie. Te starsze pani nie znały polskiego alfabetu. One świetnie mówiły po polsku, ale to był język mówiony. Natomiast no, szkoły kończyły sowieckie. No i tak sobie pomogły, zapisały i cały zeszyt był założony tymi piosenkami. To takie rozczulające niesamowicie, bo one były przez długie lata same, w takiej dbałości, pilnowaniu tego dziedzictwa. Te miejsca dzisiaj już nabierają innego kształtu, są zachowane całe kwatery, podniesione praktycznie z ruin zupełnych, w Lerypolu, Giniusze, to jest miejsce niedaleko polskiej granicy. Krzyże przydrożne, opatrzone, są małe wiejskie cmentarzyki, kiedy inskrypcje widzimy zapisane kulawą polszczyzną z błędami ortograficznymi, ale zapisali jak potrafili i ta dbałość, o której mówiłam, jest tutaj taka bardzo charakterystyczna. I teraz co jest najpiękniejsze w tym wszystkim? Te miejsca układają się w trasy, marszuty. Związek Polaków na Białorusi co roku organizował objazdy historyczne. Był objazd związany z wrześniem 1939 roku z obroną Grodna. Zaczynaliśmy wtedy w Grodnie od cmentarza franciszkańskiego, byliśmy na cmentarzu Farnym, przy symbolicznym grobie Tadzia Jasińskiego, przy kwaterze żołnierzy z 20 roku, a potem jechaliśmy w teren i znajdowaliśmy groby z września 1939 roku. Jechało się do Smorgoni, gdzie w kwaterze wojskowej jest pochowany generał Wilczyński, dowódca żołnierzy broniących Grodna we wrześniu 1939 roku, potem kierował z tego Grodna, został przez Sowietów zastrzelony. Potem wędrujemy w innym czasie szlakiem wojny polsko-bolszewickiej i z tymi naszymi Polakami przemierzaliśmy miejsca związane z bitwami, z działaniami wojny polsko-bolszewickiej 20 roku. I jest jeszcze jedna trasa, którą też razem z nimi odwiedzałam. Szlak Armii Krajowej tropami akcji Ostra Brama. I to jest takie niesamowite przez nich opowiadanie historii i widać, że ta historia jest im potrzebna, czy te historie są im potrzebne i oni czują się w obowiązku opowiadać o tym tym, którzy przyjeżdżają z Polski i mówią, zobaczcie, to jest nasza historia, my ją ocaliliśmy dla siebie, ale ocaliliśmy również dla was. I to jest absolutne dopełnienie tej historii, o której my się nie uczymy w podręcznikach, a jak się tam jedzie na wschód, okazuje się, że można jeszcze tyle kart w podręczniku polskiej historii dopisać.
Każdy z tych szlaków to jest czasowo na dzień?
Ja byłam na takich objazdach dwudniowych nawet, bo myśmy się przy tych grobach spotykali z ludźmi i to była ta taka wartość dodana. To jest tak, że jak ja się zapuszczam na Białoruś czy na wschód, to ja zapuszczam się nie tylko dla miejsc, chociaż one przyciągają niesamowicie, ale ja lubię kontakty z ludźmi i miejsca otwierają się poprzez rozmowy z nimi.
Jeszcze jedna bohaterka, Emilia Plater.
Emilią Plater skończymy naszą wyprawę, natomiast ja chciałabym zacząć od takiej refleksji, że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że żyjemy w świecie pociętym granicami. Że te granice są oczywiste, zwłaszcza granice na wschodzie, rozdzielają Unię Europejską w tej chwili od świata nieunijnego. Ale jak się jest na Białorusi, na przykład w okolicy takiej Oszmiany, to te granice wcale nie są takie oczywiste, bo starsze panie mówią u nas na Wileńszczyźnie. Dla nich to jest Wileńszczyzna. One tę granicę narzuconą po II wojnie światowej nie uważają za granicę taką de facto. I to się czuje. Widać. widać. Po pewnych miejscach niedaleko Oszmiany znajduje się grób Jędrzeja Śniadeckiego, tego od naszego szpitala, nosi jego imię. Prawie że na granicy z Białorusią leżą miejscowości, o których też może słyszeliśmy na historii. Turgiele, Wilkiszki, Taboryszki. To taki worek charakterystyczny. To jest już Litwa dzisiejsza, ale sercem ciąży ku tej przestrzeni pozagranicznej. Taboryszki to taka miejscowość ważna, szczególnie tutaj w Białymstoku, bo to była pierwsza parafia księdza Sopoćki. To wioseczka zupełna. Dla mnie jest to też miejsce ważne, bo tam poznałam panią Danutę Mołoczką, która była kustoszem pamięci takiej malarki. W środowiskach polonijnych mówimy, że to była malarka ostrobramskiej pani Anna Krepsztul. Tam znajduje się też miejscowość Butrymańce, znajduje się tam polska szkoła nosząca imię Anny Krepsztul. Niedaleko znajdują się Wilkiszki, to miejsce takie niesamowite. Pierwszy raz jak pojechałam, z ciekawości, bo usłyszałam, że można tam kupić dworek za złotówkę, więc pojechałam zobaczyć, co to takiego jest i wsiąkłam, bo stary dworek, mający różne elementy przeszłości na sobie, bo należał do malarzy polskiego pochodzenia, potem to była taka willa generalska. Później była to polska szkoła i potem, kiedy budynek już się nie nadawał do zamieszkania, to zamknięto. Ale co widzimy? Rzeka Mereczanka szemrze w dole, boisko przetworzone przez szkołę, ale widać ten park, który otulał miejsce, kamienna podmurówka. No i przepiękny budynek, przepiękna bryła. W tej chwili ona jest już odnawiana, ale żeby zrozumieć w ogóle nasze doświadczanie wschodu na Wileńszczyźnie, na Grodzieńszczyźnie i na polskich inflantach, to trzeba pamiętać o tym styku różnych kultur. Te inflanty polskie nie bez przyczyny przywołałam, dlatego że jest to miejscowość związana z rodem Platerów. Pozostały po nich ruiny, ale takie trwałe, zakonserwowane i pozostał po nich kościół przepięknie położony między jeziorami z taką kościelną nekropolią. Tam leżą ci, którzy tworzyli ród Platerów i stamtąd, z Krasławy, już możemy jechać w stronę Polski. Ja lubię pojechać nie taką drogą wprost. Jak już wyjedziemy z Łotwy, przemieścimy się przez taki obszar jeziorny, bliżej granicy białoruskiej, przejeżdżamy przez miejscowość Merecz. Tam zobaczymy, jak Wilia wpada do Niemna. Jedziemy w stronę polskiej granicy, tak przez las i dojeżdżamy do takiej małej miejscowości, po litewsku Kapcia Miejscic, a po polsku Kopciowo. I tam coż znajdziemy? Ano taki łącznik z Krasławą, bo w Kopciowie jest pochowana Emilia Plater. Zapomniany cmentarz, ale jest pomnik. Niedaleko Emilia Plater, znana nam znowu z Mickiewicza, umiera, no i zostaje pochowana. W Kopciowie nie wiem, czy wiedzą mieszkańcy, kim była Emilia Plater, ale o dziwo w środku wioski jest pomnik z Emilią Plater, młoda dziewczyna w męskim stroju. Jak byłam pierwszy raz, to była w komplecie, miała szablę w dłoni, w tej chwili ta szabla jest utrącona, ale to też jest polski trop. To jest miejscowość 5 kilometrów leżąca od granicy z Polską. Dojeżdżamy lasami do Berżników, czyli jesteśmy praktycznie przy granicy polsko-białoruskiej. No i tworzy się takie koło zamknięte. Żeby zrozumieć w ogóle wschód, to trzeba myśleć w takich kategoriach. Zapomnijmy o granicach i szukajmy takich punktów zbieżnych, tak żeby można się było przemieszczać i płynnie przechodzić od Mickiewicza do Orzeszkowej, do Emilii Plater. To oni tworzą tę przestrzeń literacką, taką przestrzeń, w której człowiek w pewnym momencie jest w stanie sobie powiedzieć: tak, wiem, tu jest moje miejsce i rozumiem to i muszę tam wracać, bo to stanowi moje jestestwo.
I tak naprawdę każdy z nas, wybierając się na wschód, może stworzyć swoją bardzo osobistą listę miejsc, tropów, którymi chce podążać.
I jeszcze odnajdzie swoje korzenie, bo mieszkając tutaj, my naprawdę jesteśmy zakorzenieni w tym wschodzie.
Pięknie dziękuję za rozmowę. Gościem Ucha na Świat była Anna Kietlińska, prezes Podlaskiego Oddziału Wspólnoty Polskiej. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.